Jeżeli pani poprzednie książki nazwiemy flirtem z literaturą faktu, mówię o Zielonych Drzwiach i o Makatce, to nowa propozycja jest powrotem do świata fikcji. I to powrotem pełną gębą, w wielkim stylu. Czy w życiu najpoczytniejszej polskiej pisarki nic się już nie dzieje ciekawego, skoro znowu zmyśla?
Ależ ja w ogóle książki Houston Mamy Problem nie zmyśliłam. Ja przez 5 miesięcy byłam mężczyzną. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ja bym polecała. Oczywiście moje pierwszorzędne i drugorzędne cechy płciowe nie uległy zmianie, natomiast mój sposób myślenia na pewno uległ. Naprawdę mnie zaczęły drażnić kobiety. I naprawdę, jak pytałam swoją przyjaciółkę, o której się jutro spotykamy, a ona mi mówiła, jutro, mówiłyśmy w poniedziałek, wiesz, wtedy, kiedy zadzwoniłam i wtedy, pamiętasz, przyszła Kamila i ona mi powiedziała, że jest porzucona przez męża, wiesz, który to jest jej mąż, to ja po prostu po 3 minutach miałam wszystkiego powyżej uszu. Przecież ja znam ten sposób rozmowy, ja tak samo rozmawiam. Natomiast przestawienie się na myślenie konkretne, logiczne, wprost, było bardzo pouczające.
No dobrze, mówi pani, że to była jakaś przemiana mentalna w faceta, ale z drugiej strony no, trochę się już znamy i wydaje mi się, że jest pani osobą, która może być dla faceta świetnym kumplem. Nie tylko według tego żeńskiego sposobu myślenia, ale myślę, że bywała pani facetem już wcześniej.
No, cytuję pan mojego Jeremiasza, prawda? Nie ma nic gorszego dla faceta niż kobieta, która mu mówi, jesteś moim prawdziwym przyjacielem. Myślę, że potrafię być przyjacielem. Kumplem może mniej, bo nie piję tyle, nie krnę tyle, nie znam się tak dobrze na samochodach. Poza tym interesują mnie wbrew pozorom dygresyjki. Od dygresyjek, które są załącznikiem do właściwej odpowiedzi.
Należę do grona szczęściarzy, którzy mieli okazję przeczytać tę książkę. Jeszcze przed redakcją, jeszcze przed premierą, przed oddaniem do druku. No i wrażenie zrobiło na mnie bogactwo wymagające kompetencji w bardzo różnych dziedzinach, bo ta książka jest niewiarygodnie bogata w obserwacje społeczne, w informacje fachowe i język fachowy, prosto z planu filmowego. Pojawiają się informacje z zakresu ornitologii, ekologii i tak dalej. To jest taka wiedza, która naturalnie przez panią płynie, czy to wymagało jakiejś pracy przygotowawczej, badań, pytania znajomych, żeby to wszystko było wiarygodne, bo przecież jest.
No i tak. I teraz jeśli odpowiem, że nie, nic nie wiedziałam i to wymagało olbrzymich studiów, to wyjdę na idiotkę. Jeżeli powiem, że wszystko to wiedziałam wcześniej, to będzie to nieprawda oczywiście. Ale muszę powiedzieć, że los wyjątkowo mi sprzyjał przy pisaniu tej książki. Wyjątkowo. Wymyśliłam w którymś momencie, bo ta książka miała ogólny zarys konstrukcji, natomiast wiedziałam, że potem będę musiała wracać, żeby podprowadzić mojego bohatera pod to, co się w tej książce dzieje. I lipa, która odgrywa. Ale co ja opowiadam w ogóle o książce, prawda? Skupię się na ptaszku. Wymyśliłam, że on jako dziecko musi mieć kosa, stąd jego zamiłowanie do ptaków, które potem się okaże, tralala i tak dalej. I myślę sobie, no kos, no okej, no 8 lat miał, usłyszałam kiedyś historię, jak kosy, które mają nisko gniazda, mogą dostać w łeb przez silnych mężczyzn, bo to wiadomo, że taką siłę można wtedy, prawda, pokazać. I myślę sobie, okej, no już napiszę, że ma kos, ptak lata po domu, na pewno robi, że tak się wyrażę, wszędzie wydala. Wiem, bo mam mieszkanie po ptakach, w którym papugi latały żywcem. Wszystkie drzwi są wyjedzone od góry, framugi i tak dalej, i tak dalej. No i na tym skończyłam. Byłam już prawie przy końcu i zaprosiła mnie przyjaciółka do siebie na 3-letnie urodziny swojego ukochanego dziecka i sobie pomyślałam, Boże, jestem w ogóle wyłączona z życia. Ja nie mam czasu na pierdły, na jakieś 3-letnie dzieci w tej chwili. Wydawnictwo przebiera nogami, prawda? Dzwonicie do mnie. kiedy skończę. Ja się czuję jak ptaszek na uwięzi. Ale poszłam, pomyślałam sobie, matko, no w ten sposób to już, bo może będę miała książkę, ale już w ogóle przyjaciół nie będę miała. I w momencie, kiedy weszłam na dziecięce party, gdzie byli również dorośli, wszedł mężczyzna z pudełkiem po butach i powiedział, przepraszam, przepraszam, ja to gdzieś muszę bezpiecznie postawić i muszę mieć chwilę spokoju. Więc zapytałam, co on tam ma w tym pudełku. Otóż on tam miał 2-dniowe sikorki, które musiał karmić co 15 minut, a tyle mu zajął dojazd na to party. I towarzyszyłam mu przy karmieniu kombinerkami z 3 różnych pudełek przygotowanych właśnie jajek, oczywiście bez żółtka, same białka, prawda, mączniaków i innych farfocli, które kupował w sklepie z rybami. I sobie pomyślałam, że naprawdę rzadko się zdarza, mnie się zdarzyło pierwszy raz w życiu, żeby ktoś mi przyniósł 2 małe ptaszki, 2-dniowe, i żebym na własne oczy zobaczyła, jak się je karmi, jak one wydalają, jak one są ślepe i po czym poznają rodzica, prawda? Nie wcale po świergoleniu, tylko po trzęsieniu gniazda. Więc natychmiast uzupełniałam takimi wiadomościami. Właściwie ta cała książka składa się z takich uzupełnień. Z facetów, którzy mi mówili, książkę pani pisze o facecie? Boże! Jedyna różnica między kobietą a mężczyzną to jest ta, że facet myśli. A ja się wtedy strasznie oburzałam, a mój znajomy ksiądz, wielki przyjaciel, powiedział mi, Kasia, ty piszesz książkę o facecie? To są różnice nie do zrozumienia. Ja mówię, to wytłumacz mi proszę, wobec tego najprostszą i to nie teologicznie. I on powiedział, wiesz, to jest tak, że ja również pracuję w więzieniu. I ja idę na oddział męski w Wielki Czwartek i mówię, panowie, jutro jest Droga Krzyżowa, kto idzie? A siostra pracująca na oddziale żeńskim idzie na oddział żeński i mówi, drogie panie, jutro jest Droga Krzyżowa, czy czujecie potrzebę, żeby w niej uczestniczyć?
No tak, właśnie takie odpowiedzi oczekiwałem, to znaczy ani nic nie wiedziałam, ani wszystko wiedziałam, tylko rzeczywistość przynosi takie odpowiedzi. Albo można się czymś interesować od zawsze i tego nie ujawniać i to wychodzi dopiero na kartach książki. Pani spojrzała na rzeczywistość nie tylko okiem faceta, ale na przykład na obrazy impresjonistów w Muzee d'Orsay w Paryżu. Spojrzała pani okiem operatora. Jest pani wzrokowcem?
No musiałam zostać wzrokowcem na potrzeby tej książki, więc musiałam spojrzeć się okiem operatora, ale też mam tam z tyłu podziękowania dla operatora przypadkowo spotkanego, który mi niezwykle pomógł w tych wszystkich standikamach i kurkach i kamerach, które zresztą nie wnoszą nic przecież w akcję, natomiast no wiadomo, że to jest operator. Mimo, że gdzie indziej pracuje, prawda, bo jest niepokorny. Ale dlaczego ja mam zdradzać, o czym jest ta książka? Oczywiście jest o miłości.
Właśnie to pytanie miałem zadać. O czym jest ta książka przede wszystkim?
No książka jest oczywiście o miłości. Z tym, że o tej miłości z innej strony. Nie wiem, czy tacy faceci są, jak ja opisałam Jeremiasza. Bardzo bym chciała, żeby byli. Tacy niepokorni, tacy straight, tacy, którzy wiedzą, o co chodzi. Ale myślę, że w każdym drzemie taka podstawowa tęsknota za tym, żeby kochać i być kochanym, a jednocześnie robić też to, co się kocha, a jednocześnie umieć wybaczać różne rzeczy i też spojrzeć na swoją matkę na przykład, wyjątkowo toksyczną, z dystansem i miłością. I myślę, że każdy to może odnaleźć.
W tej książce jest mnóstwo takiej dobrej energii. Ona jest często skontrastowana z takimi sytuacjami i postaciami, przez które przebija rodzaj takiego zepsucia, a z drugiej strony tą dobrą energią emanują takie beztroskie momenty, w których bohaterowie smakują życia, za niczym nie biegną, do niczego nie dążą. Bardzo mi się podobały te fragmenty. Podlasie, a na przykład wyjazd na Wyspy Kanaryjskie nie, bo tam już jest ten pęd za nie wiadomo czym, za złudzeniem.
No tak, i też na zasadzie kontrastu mój bohater pojechał chcąc kiedyś sprawić komuś przyjemność, co się nie udało, prawda? Również wypodróżował się na Wyspy Kanaryjskie, ale że go zacytuję, Wyspy Kanaryjskie powinny z nas brać przykład. Więc jednak natychmiast potem jedzie w jakąś puszczę, żeby połazić i pooglądać ptaki z przyjacielem.
To teraz konkret. W jakim okresie, w jakich okolicznościach powstawał tekst? Kiedy pani, na jakim etapie swojego życia zaczęła pani to pisać? To było już po ukończeniu, po wydaniu Makatki, czy już wcześniej ten pomysł się rodził i dojrzewał?
Pierwsze strony, a właściwie pierwsze 52 strony, napisałam 4 lata temu. I oczywiście jeszcze nie wiedziałam, o czym chcę pisać, z wyjątkiem tego, że mi się wydawał facet niezwykle ciekawą materią. Zresztą już od parunastu dobrych lat mi się to wydaje, że to jest taki ląd kompletnie nieznany. Ale musiał dojrzeć on we mnie.
Nie wiem, może się mylę. To jest takie moje zupełnie mgliste przeczucie, ale mam wrażenie, że przez tekst Houston mamy problem przeziera, tak jak przez trzepot skrzydeł, echo jakiegoś, nie wiem, przełomu w pani życiu, jakiegoś ważnego odkrycia. Powtarzam, może się mylę.
W moim życiu, choć medialnie byłoby dobrze, żebym powiedziała, że na przykład wyszłam za mąż, urodziłam 3 dzieci lub zaadoptowałam, lub Brad Pitt do mnie napisał, co zmieniło mój pogląd na świat, ale nic takiego się nie stało. Myślę, że po prostu jestem dojrzałą kobietą i też niekoniecznie te nieznane lądy są aż tak strasznie daleko, że to naprawdę się dzieje wszystko obok. I dobrze jest czasami spojrzeć inaczej, z innej strony.
Mówiliśmy o miłości, o braku miłości, o tęsknocie za nią. Nie mówiliśmy o innych wartościach. Ja chciałbym zapytać, czy w tej książce Katarzyna Grochola staje po stronie tradycyjnych, tak zwanych tradycyjnych wartości? Jeśli tak, to jakich?
Ja w każdej książce stoję po stronie tradycyjnych wartości. A właściwie 3 cnót boskich. Wiary, nadziei i miłości. I to się nigdy nie zmieni. Nigdy.
Kiedy zaczynaliśmy współpracować w sensie wydawniczo-promocyjno-literackim, to była książka Kryształowy Anioł. Na tamtym etapie w mediach, jeżeli ktoś pisał pani biogram, on się zaczynał zwykle od słów pisarka, scenarzystka i dziennikarka, albo pisarka i scenarzystka. Mniej więcej od 1,5 roku coraz częściej pojawia się sformułowanie pisarka i celebrytka. Jaki jest pani stosunek do tej zmiany?
Przede wszystkim nie jestem odpowiedzialna za to, co ludzie o mnie mówią. No, gdybym przytoczyła tutaj parę epitetów, którymi mnie obdarzają, to naprawdę Jeremiasz przy mnie byłby mały Miki. Celebryta to jest osoba, za którą nic nie stoi oprócz celebryctwa, czyli jest znany z tego, że jest znany. Więc to jest oksymoron. Pisarka i celebryta w ogóle nie istnieją razem. No więc jeżeli ktoś chce we mnie widzieć celebrytkę, nic na to nie poradzę. Jeżeli ktoś chce we mnie widzieć starszą panią, nic na to nie poradzę. No jestem babcią, jestem matką, byłam żoną, byłam też ukochaną kobietą. No każdy widzi to, co chce. Natomiast ja jestem pisarką.
Kiedy ostatnio, pytam dlatego, że spotykamy się w pobliżu tych torów kolejowych, które pani dobrze zna. Kiedy ostatnio jechała pani kolejką z Milanówka, wukatką?
Kolejką wukatką jechałam ostatni raz z 6 lat temu i bardzo ciężko to odchorowałam. Jechałam z moją siostrą, moją kuzynką, potem jechałyśmy pociągiem do Wałbrzycha, więc nie opłacało się zostawiać samochodu na dworcu i tak dalej. Miałam straszliwy atak paniki, który mi minął po połowie drogi. Przez 24 minuty leżałam jej na kolanach. Myślę, że ludzie w kolejce, mimo że było rano, to sobie myśleli, że chyba jestem po jakiejś imprezie, a ona mnie głaskała po głowie. Serce mi waliło po prostu 170 na minutę i za Pruszkowem, czyli kiedy już połowa drogi do Warszawy minęła, odzyskałam, że tak się wyrażę, siły. Nie wiem, czy pisarka powinna się przyznawać do tego, że ma ataki paniki, ale od kiedy mam samochód, jakoś czuję się bardziej wolna. Mogę skręcić tam, gdzie chcę, mogę nie dojechać, mogę zawrócić. Kolejka to jest syndrom takiego kolejarza. Kiedyś terapeuta fajny powiedział, że ludzie się dzielą na spadochroniarzy i kolejarzy. Kolejarze wiedzą, o której przyjadą, o której odjadą, gdzie jadą, wchodzą i ma być tak, jak chcą. A spadochroniarze wyskakują z samolotu, no i wylądują tak, jak Pan Bóg pozwoli. Zawsze myślałam, że jestem spadochroniarzem. A tu się okazało, że ciężko mi oddać kontrolę. Czyli, że jednak jestem kolejarzem wbrew pozorom.
Skoro ten wątek się pojawił, chciałbym zapytać wobec tego, woli Pani, kiedy w Pani otoczeniu są spadochroniarze czy kolejarze? Gustuje Pani bardziej w tych, którzy planują, czy w tych, którzy idą na żywioł i godzą się z tym, co przynosi życie i czas?
Bardzo ładnie to powiedział Pan, o tym godzeniu się. Ja myślę, że człowiek musi coś planować, żeby mógł żyć, musi mieć jakieś marzenia, do których chciałby dążyć, ale że dobrze jest godzić się z tym, co przynosi los, mimo tego, że nie zawsze on nam daje to, co chcemy. Natomiast jestem przekonana, że zawsze nam daje to, czego potrzebujemy. Tylko czasami rozbieżność jest tak duża, że trudno nam to zaakceptować. Więc może pociąg na spadochronie?